Chwała Bogu, bracia i siostry. Rozpocznę może słowami pieśni. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. Tak trochę nawiążę do swojego świadectwa, którego pewnie nie pamiętacie, bo jest takie dość enigmatyczne, mało konkretów, ale, że tak powiem, sprawa jest rozwojowa. W pewnym sensie skopałem pewną robotę, to znaczy straciłem bazę danych, program czegoś, co wykonałem i w wypadku potrzeby korekty tego byłbym bezradny. I pozostało mi tylko wołać do Pana, o czym wam mówiłem, no i okazało się, że była cisza i się dzieliłem tym, że jest cisza, że akurat z tej strony nie ma takiej potrzeby i byłem bardzo Bogu wdzięczny i zadowolony, bo sobie pomyślałem z drugiej strony, że jeśli Bóg mi błogosławi, to ta druga strona może być pokrzywdzona. No i minęło parę dni, okazało się, że była taka potrzeba, ale człowiek, któremu robiłem tą ofertę, nie zgłosił się do mnie z tą poprawką, zrobił ją sam i wysłał zwykłym listem. A powinno to być ze wszelkimi procedurami, jeszcze czym wszystkim wysłane. Myślę, że to Bóg zadziałał. I tak mówię, no nawet jak nie wyjdzie, no to ja, szkoda mi człowieka, ale mi się upiekło. Ale wczoraj się dowiedziałem, że sprawa ma ciąg dalszy. To znaczy, że jakoś to przeszło. Wychodzą następne błędy, które możemy już po prostu uzupełniać, korygować normalnie. I tak sobie pomyślałem, że Pan znalazł jakieś rozwiązanie, nie wiem jakie, bo przeskoczenie procedur prawnych przez człowieka jest niemożliwe. A jakoś to tak poszło, że mam tą ufność właśnie, że ciągłe, codzienne wołanie do Pana, żeby nawet nie sugerowanie rozwiązania, bo ja nie widzę rozwiązania, ale wołanie do Pana, żeby znalazł wyjście, żeby rozwiązał tą sprawę tak, żeby obie strony były zadowolone, to znaczy ja i człowiek, któremu tą pracę wykonywałem. Bo tak sobie pomyślałem, że często jest tak, kiedy my oczekujemy od Boga jakiegoś błogosławieństwa, jakiejś poprawy, jakiejś korzyści, to często to jest ze stratą gdzieś czyjąś inną. Ja tego nie chciałem i takie były moje modlitwy i widzę, że takie jest rozwiązanie i wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały. Miałem parę dni od niedzieli, żeby pamiętać, że czwartek się zbliża i jakieś słowo trzeba przygotować, podzielić się czymś. I kiedy już miałem jakieś koncepcje, to oczywiście czytam dalej i dotknęło mnie słowo, które było kluczowym słowem kazania pastora w niedzielę, jakie to było słowo? Cierpliwość. Że wiara i cierpliwość idą w parze. Na przykładzie Abrahama, jego życia, jego drogi. I kiedy dziś, czytając Słowo Boże, zobaczyłem słowo cierpliwość, pomyślałem, że to jest dobre słowo, żeby je przeczytać. Bo to, co pastor czytał w niedzielę w kazaniu, to jest ta cierpliwość z najwyższej półki. Cierpliwość i wiara. I chociaż jest to cierpliwość z najwyższej półki, jest najłatwiejsza. Ja bym chciał dziś powiedzieć coś o cierpliwości z tej środkowej półki, niższej, trochę trudniejszej i na koniec przypomnieć, że jeszcze jest cierpliwość z dolnej półki, po którą należy sięgać codziennie i ona jest najtrudniejsza. Bo im niżej ta cierpliwość na niższej półce jest, tym bardziej nas dotyka. Jak mawiał w początkach księgi Hioba, szatan do Boga: dotknij się tylko jego skóry, nadepnij mu na odcisk, to zobaczysz. Ale zacznijmy od tej cierpliwości ze środkowej półki. Księga Joba i 36 rozdział. Bóg wychowuje człowieka. 36 rozdział Księgi Joba. Bóg wychowuje człowieka. Już łatwo się domyśleć, o jakiej cierpliwości będę mówił. Kto potrzebuje tej cierpliwości? Nauczyciel i uczeń. Miej trochę cierpliwości ze mną od drugiego wiersza, a pouczę cię, bo jeszcze dopowiem coś po stronie Boga. Moją wiedzę zaczerpnę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy. Bo zaiste moje słowa nie są kłamstwem, a mąż doskonale obeznany jest przed tobą. Oto Bóg jest potężny, lecz nikim nie gardzi. Potężny siłą i sercem. Bezbożnego nie pozostawia przy życiu, ubogim zaś zapewnia sprawiedliwość. Od sprawiedliwego nie odwraca swoich oczu. Wraz z królami sadza ich na tronie i są na zawsze wywyższeni. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. Ludzie bezbożnego serca hodują gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. Toteż ich dusza umiera w kwiecie wieku, kończą swe życie wśród nierządników świątynnych. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Także ciebie wyrywa z paszczy niedoli na wolną przestrzeń, gdzie nie ma ciasnoty, a twój stół jest bogato zastawiony tłustymi potrawami. Lecz jeżeli w pełni sądzisz jak bezbożny, to cię sąd i prawo pochwycą. Niech cię gniew nie skusi do urągania, niech cię nie zwiedzie bogaty okup. Czy twój krzyk wyprowadzi cię z niedoli, albo wszystkie twoje choćby jak napięte wysiłki? Nie tęsknij za nocą, że ludy porwą się ze swoich miejsc. Strzeż się, abyś się nie zwracał ku niegodziwości, gdyż z powodu niej znosisz cierpienie. Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak on? Kto wyznacza mu jego postępowanie i kto powie, popełniłeś zło? Pamiętaj, abyś raczej wysławiał jego działanie, które opiewali ludzie. Wszyscy ludzie wpatrywali się w nie z podziwem, chociaż człowiek widzi je tylko z daleka. Oto Bóg jest wzniosły, a tylko my tego nie możemy poznać. Liczba jego lat jest niezbadana. On wyciąga kropelki z morza i te rozlewają się w oparach deszczu, którym ociekają chmury i który spada na mnóstwo ludzi. Kto może zrozumieć, jak się układają obłoki i grzmoty w jego namiocie? Oto on roztacza wokoło ciebie mgłę i okrywa głębiny morskie. Tak przez nie sądzi ludy, daje też pokarm w obfitości. W swoich dłoniach kryje błyskawice i każe jej trafić w cel. Obwieszcza jego grzmot, gdy w gniewie występuje przeciwko niegodziwości. Jest to rozdział mówiący o tym, że Bóg wychowuje człowieka. I Bóg ma cierpliwość. Jest wiele fragmentów, zwłaszcza w Starym Testamencie, Pieśń Mojżesza, wszystkie takie historie, jak Bóg jest cierpliwy, jaki był cierpliwy dla Izraela, jaki jest dziś cierpliwy dla nas. I jest to wychowanie. I my musimy być cierpliwi, bo jego wychowanie jest też i takie, że 8 wiersz, a gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły, otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Bóg ma cierpliwość i stosuje kolejne metody, aby tylko nas wychować, aby tylko nas czegoś nauczyć. Jeżeli czegoś Jego słowa, Jego woli nie przyjmujemy po dobroci, wtedy używa trudniejszych metod, takich bardziej bolesnych dla ucznia, chociaż i dla tego, który wychowuje, jak pisał, mówił Bóg, że będzie płakał w ukryciu, kiedy będzie skazywał Izrael na wygnanie, na tułaczkę. Na pewno nie ma satysfakcji, radości w tym, kiedy nas doświadcza po to, aby nas wychować. Ma cierpliwość do nas i my jako uczniowie też musimy mieć cierpliwość, że i świadomość tego, że jest to wychowanie nas. Często właśnie długie wychowywanie. Szkoła trwa kilka lat, a szkoła życia nasza, to nasze życie z Bogiem całe. Też musimy mieć cierpliwość jako uczniowie słuchać przypominania ciągle tych samych przykazań, tych samych nauk ku dobremu życiu. Abyśmy nigdy nie stracili cierpliwości do czytania tej samej księgi, słuchania tych samych słów, tych samych napominań, tego nie rób, tego nie wolno, to jest niepożyteczne. To nie prowadzi do naszego rozwoju duchowego. Wiara i cierpliwość, ale wychowanie i cierpliwość też. I taki fragment mówiący o tej cierpliwości już codziennej. Bo tamta z wiarą, oczekiwanie, czasami zapominamy, że oczekujemy, ale jeśli nie robimy nic po swojemu, znowu sobie przypominamy, że na coś czekamy. Tu te lekcje, wychowywanie nas. A Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale pisze o codziennej cierpliwości, którą można łączyć nie z wiarą, nie z wychowaniem, ale z miłością. 3 rozdział listu do Kolosan, wiersze 12 i 13. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Serdeczne współczucie, dobroć, pokora, łagodność i cierpliwość jest po to, abyśmy mogli się nawzajem znosić. I przebaczać sobie nawzajem. To wielki codzienny bój znosić ludzi, którzy nie są tak doskonali jak ja. Znosić ludzi, którzy są głupsi, słabsi ode mnie, złośliwi, może bogatsi, może biedniejsi. Dlaczego mam ich znosić? Czyż nie mogą być tak doskonali, jak ja jestem doskonały? Właściwie to w cudzysłów. Ale często właśnie to jest powodem, że nie mamy cierpliwości do kogoś, z kim pracujemy, z kim mieszkamy, z kim się spotykamy. Na co dzień, na ulicy może. Ktoś nas denerwuje, bo sobie nie może sam dać rady, bo ciągle chce o czymś gadać. Czasami mamy rację, czasami jej nie mamy, ale to nie jest ważne, czy mamy rację, czy ktoś nadużywa naszej cierpliwości, czy nie. Mamy być przeobleczeni. Jeśli nam w tego odzienia brakuje. Musimy po prostu więcej czasu spędzać w wołaniu do Boga, abyśmy mieli tą cierpliwość. Jakże łatwiej jest być łagodnym, współczującym. Ach, ale ta cierpliwość w tym bukiecie tak niepotrzebna jest. Bo chcielibyśmy dziś komuś współczuć i dobrze, nie mieć to z głowy. Jutro jeszcze łagodnie z nim porozmawiać, ale na trzeci dzień okazać cierpliwość i nie wybuchnąć, że znowu ten sam problem, znowu ta sama sprawa. To jest ta cierpliwość z tej dolnej półki, ale myślę, że dlatego ona jest na dolnej półce, żeby nam łatwo było ją wziąć, bo codziennie musimy po nią sięgać. Niech Bóg zachęci nasze serca, abyśmy o te rzeczy też do Niego wołali. Amen.
Chwała Panu Bogu. No, także wszędzie są dobre rzeczy też. Wszędzie są dobre rzeczy. Wszędzie.
Są złe, ale
tak, złych jest, a mamy szukać dobrych i nimi się budować i żyć. Monika była w niedzielę na nabożeństwie i opowiadała, że straciła pracę tam w Anglii. Ona się opiekowała takimi starszymi ludźmi, chorymi, no starszymi, niekoniecznie starszymi, ale no chorymi, którym trzeba pomagać, których trzeba pracować na wózkach inwalidzkich i tak dalej. I z jedną taką kobietą właśnie miała, opiekowała się nią. Siostra tej kobiety powiedziała jej, bo tak lekarze powiedzieli, że ty już nie masz się czego dobrego spodziewać, tylko już śmierci. Bo w takim stanie złym była ta. To nawet siostra własna jej to powiedziała. Czyli człowiek, który no patrzy w oczy śmierci i już nie to. A Monika jak tam poszła do niej, to ona zawsze wszystkim mówiła o tym, ale no nie musi być pani taka zmartwiona, bo przecież jest Pan Bóg dobry, jeśli on może pani pomóc. I tak mu jej zaświadczyła. I ta doniosła, że ta jej od Bogu mówi. No i zwolnili ją za to. To zawołała ją, ta przełożona powiedziała, czy to prawda, że pani zaczęła rozmowę o Bogu? Tego nie wolno robić. No wiesz, ja zawsze tak mówię, od 2 lata już pracuję, jakoś jej to upiekło się. No ja zawsze tak z wszystkimi rozmawiam, tak, bo to jest prawda. Chcę tak pocieszyć tych ludzi. Nie wolno pani, jeśli ktoś nie zacznie, to pani absolutnie nie wolno. Bo za obrazę jakąś i co tam jeszcze i zwolnili ją. I tak sobie myślę, pomyślałem wtedy, Boże, jaki człowiek jest zdeprawowany. Czy to jest babsko, które umrze za chwilę? Wiecie, i ona naskarżyła, że ta jej o Bogu mówi, że nadzieję jakąś jej wlewa. Jak nienawidzić muszą ci ludzie Boga, jak co muszą mieć w sercu piekło? Zamiast się cieszyć. Proszę? I pójdą do piekła. Zamiast się jakoś cieszyć i zwrócić, skłonić ku temu, to są tak opanowani przez zło, że nawet powiecie, no to tak boli? Tak boli to? Tak boli ich? No musi ich boleć, to jakieś demony tam mieszkają, stada demonów chyba. Straszne, straszne. Po prostu starsza kobieta, która potrzebuje pomocy, opieki i tak dalej. I to jest powszechne tam ponoć, powszechne w tej Anglii. No, ale to właśnie to takie złe. Ale widzicie, w tej samej Anglii są też tacy ludzie, jak ten człowiek, na którego świadectwo nie ma mocnych. Tak musi być blisko Boga i tak kocha Boga. Także Pan Bóg jest, wie co robi, czyni swoje czyni, swoje prowadzi wśród tych, którzy mu ufają, którzy mu oddają swoje życie, którzy stawiają się do Bożej dyspozycji, pozwalają, by Bóg ich prowadził, przemieniał i działał przez nich. I to cały, i wszędzie to jest. Dobrze, przeczytam. Z Ewangelii Mateusza jeden wiersz z bardzo znanego, z znanej historii o bogatym młodzieńcu, który szuka żywota wiecznego. Rozdział 19 Ewangelii Mateusza. Trzy ostatnie wiersze z tej historii od 20 do 22. 19 rozdział Mateusza od 20. Mówi mu młodzieniec: tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegóż mi jeszcze nie dostaje? Jezus mu rzekł: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Tak na początek o tym, co nie chcę głównie o tym mówić, ale warto powiedzieć o tym. I po tym Jezus mówi, po tych historiach, Pan zobaczył tą jego reakcję, to zwrócił się do uczniów swoich, 23 wiersz mówi: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż... Czyli bardzo trudna rzecz. Wejść bogatemu do Królestwa Niebios. Wiecie, przy tej okazji takiego tego słowa, czy tej uwagi Pana Jezusa, wszyscy mówią wtedy tak, że to nie chodzi o bogactwo, to chodzi o to, że ktoś jest związany bogactwem, kto miłuje bogactwo, kto biegnie za mamoną. Prawda. Oczywiście, że to jest też prawda. Tyle, że to nie jest, powiem, absolutnie. Jeśli ktoś cały czas tak tłumaczy, to znaczy, że skręca z tej drogi. Pan Jezus nie powiedział, że tym, którzy miłują, tylko powiedział, bogatemu trudno, bo z natury, z gruntu rzeczy, bogaty ma takie pokusy, ma takie zagrożenie, jest mu bardzo łatwo wpaść w to umiłowanie bogactwa, nawet nie wie kiedy, i dlatego Pan Jezus powiedział, nie ten, kto miłuje bogactwo, to będzie to trudno, bo powiedział, bogatemu trudno jest wejść, i bardzo trudno jest wejść. Powiem na takim przykładzie, to jak to mówiłem w Toruniu, ale nie, większość was nie była, także powiem ten przykład, bo przyszedł mi kiedyś na myśl, kiedy o tym czytałem. Bo nie chodzi o to, że nie można być, czy niemożliwe, żeby bogaty, bo się pytali, no to w takim razie kto może być zbawiony, pytają się uczniowie, a Pan Jezus mówi, no co u ludzi niemożliwe? U Boga wszystko jest możliwe, tak? Co nie wyklucza, że jest to bardzo trudna droga. Że jest to bardzo trudna droga do Królestwa Bożego. Droga bogatego jest bardzo trudna. Ja to przyrównałem do takich szlaków górskich, turystycznych. Są łatwe szlaki, kolor zielony, są średnie szlaki, kolor chyba czerwony, i są trudne szlaki, kolor czarny, tak? Czy może odwrotnie, czarny z czerwonym, nieważne. I po tym zielonym przejdzie prawie każdy i chyba każde dziecko. Natomiast już po tym najtrudniejszym, powiedzmy, nie każdy przejdzie. Tam trzeba już dyspozycji jakiejś. Nie przejdzie tam ktoś, kto nie jest sprawny fizycznie, powiem, kuleje czy coś, a tam na jakieś uskoki, a tam jakieś spinaczki. Nie przejdzie ten, kto ma właśnie lęk przestrzeni jakiejś, czy boi się w ogóle wspinać, bo trzeba z łańcuchów korzystać, tak, drabinka jakaś. Ileż to razy ludzie wracają spod takich, bo wypuścił się w ten szlak, myślał, że przejdzie, bo fajnie na razie, fajnie, a tu nagle bach, taka przeszkoda, że się boi po prostu. Nie, i zawraca, bo to jest za trudny szlak. A są takie szlaki, które znaczone są śmiercią. Mój dawny szef, mówiłem wam kiedyś, był na górze, zamierzył taką wycieczkę, taką wyprawę na górę, która należy do tych korony świata. Czyli to są powyżej ilu? 8? Czy 7? Powyżej 8. Jest taki szczyt w Ameryce Południowej, który ma taką wysokość i jest jedynym szczytem, który może pokonać każdy człowiek, ponieważ nie wymaga użycia sprzętu alpinistycznego. Nie trzeba tam podwieszek, klinów, czego tam jeszcze, czekanów i czego takiego, że można po prostu się idzie, ale jest to bardzo trudny szlak i to nie znaczy, że wybierzemy się wszyscy i dojdziemy. Prawdopodobnie byśmy, 90% nas by nie doszło lub umarło. Bo trzeba mieć predyspozycję do tego, żeby iść, trzeba mieć przygotowanie, żeby do tego iść. I, no a jakie przygotowanie? No co, nie pójdę, nie? I już byli blisko, nie, oczywiście, że nie doszli tam, ponieważ jakaś załamanie pogody, ale jak on, wiecie, jak on powiedział mi, jak się idzie, już tam wysoko, jak się idzie, no to idzie. To mi się takie oczy zrobiły, ale no to jak to, no, jak to, jak mieliście, powiedzmy, no tam już niedaleko, tak, niedaleko, bliziutko, już ten szczyt prawie widzieliście i tam nie dojść. I ja mówię, ale wiesz, jak się idzie? Odcinek na przykład 400 metrów, ile można przejść? No 400 metrów to 2 minuty. To 3 minuty. A on mówi, a 6 godzin? No jak 6 godzin? No tak, po prawie po prostej drodze, 6, no z lekkim wzniesieniem. 6 godzin? Jak to 6 godzin? Niemożliwe. No jak to, co wy robicie? Bo tak idziesz. Mówi, bo to jest takie coś, że posuwasz się metr na 2 albo 3 minuty. Wysuwasz nogę, nie możesz jej wysunąć, ciężko ci, wszystko ci huczy w głowie, masz zaćmienia, masz to. Zrobisz 2 kroki i jesteś wypompowany, jesteś wyczerpany. Nie możesz iść. Chciałbyś iść, ale ci odmawiają, nogi odmawia ci, umysł właśnie często i człowiek rezygnuje, na przykład rezygnuje, siada. Muszą iść razem, bo pozwolą mu siądzie, to koniec po nim. Bo tak jest niedotleniony organizm, tak jest mało tam tlenu, że po prostu tak się zachowujesz, tak idziesz, no. To sobie wyobraźcie, że wy stąd wychodzicie do samochodu i idziecie 4 godziny. 4 godziny, nie 4 minuty. To są szlaki trudne, tak? Bardzo trudne. I Pan Jezus, mówiąc o tym, że trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Bożego, mówi właśnie o takim, może iść i może wejść, ale jest to tak trudny szlak. I biedą jest to, że każdy, prawie że każdy, albo wielu chrześcijan chciałoby iść tym szlakiem, wybiera ten szlak. Trampki mają, powiem wam, i pod koszulek tylko, i myślą, że ten szlak, ale chcą iść tym szlakiem. A czemu mają nie być bogaci? Czemu mają nie zdobyć tej góry? To jest taki trudny szlak. To jest możliwe. Ale jest to taki trudny. Tak sobie właśnie pomyślałem, dlaczego, jak to dobrze, jeśli chcemy iść zielonym szlakiem. Najlepiej iść zielonym szlakiem. Do Królestwa Bożego. Zielonym, łagodnym, spokojnym. Ubrać się w pokorę, w cichość i poprzestawać na tym, co mamy. To jest właśnie zielony szlak. Spokojny szlak. Wszyscy dojdą, dzieci też. Poprzestawać na tym, co masz. Tam nie trzeba wysiłków. Tam nie trzeba sprytu. Tam nie trzeba jakichś tam mięśni, odporności i czegoś jeszcze. Można dojść. Ale jeśli chcesz być doskonały, to idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. A będziesz miał skarb w niebie, tak? Jeszcze to jest ważne. A będziesz miał skarb w niebie. W taki prosty sposób zarobić skarb w niebie. W niebie, gdzie nikt nie wniesie. Gdzie żaden bank ci nie przeleje do nieba. Najbogatszy szwajcarski bank nie przeleje ani złotówki do tego nieba. Chociażbyś złożył, zdeponował tam 2 tony złota albo 20 ton złota i powiedział, prześlij coś do nieba. Nie prześle ani grosza. Żaden bank, prawda? A chcemy być, Pan Jezus mówi, żebyśmy zgromadzili sobie skarby, które są w niebie. I oto ma receptę. Idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Jaki prosty sposób na skarb w niebie. Jaki prosty sposób, kochani. I my mamy taki prosty sposób na skarb w niebie. Nie trzeba, nie wiem czego. Jak coś uskarbić w niebie? Ja kiedyś powiedziałem ten przykład. Nawet jeśli szklankę wody dasz. I jednemu z uczniów moich Pan Jezus powiedział, dzieci moich, to już masz, przybyło ci w skarbie. Czy to trudno dać szklankę? Czy to trudno okazać serce? Ja myślę, że Halinka No, ona nie była może dzieckiem Bożym, ta cyganka, ale sąd straszny usłyszała, straszny sąd, tak? Widzicie ten sąd, ja sobie kiedy Helga, jak ona te oczy otworzyła, to mówię, chwała Bogu, usłyszała sąd Boży, zanim stanie przed sądem Bożym, gdzie już nie będzie odwołania, jeszcze teraz może zmienić swoje życie. Chwała Bogu, to jest wspaniałe świadectwo. I warto chyba było stracić te 30 zł, żeby taki sąd mu i po prostu móc powiedzieć, a inaczej by tego sądu nie można było powiedzieć, tak? A więc mamy możliwości, żeby skarbić sobie i żeby być bogatym tam u Ojca, tam w niebie. Ale w Ewangelii Łukasza chyba, to jest Łukasza, 18 rozdział Łukasza, też ta sama historia. To chcę tam, 18 rozdział Ewangelii Łukasza. To jest to samo. To nie tu gdzieś, ja to czytałem, wiecie, że Pan nie cudzołóż. Rozdębierz mu. Że szykujcie sobie skarb, że przygotowujcie, szykujcie sobie skarb w niebie. Jest jakiś historii. Proszę? Nie, przy tej okazji, przy tej, ja czytałem to o tym. Któż to może być zbawiony? Właściwie. Może jeszcze jest w Marka 10, ale nie, to nie było w Marka, wiecie.
15 werset pierwszego rozdziału do Tymoteusza, 6 rozdział jest właśnie, że no. Ale żeby dobrze czynili bogaci, tak? Bogaci się dobre uczynki, byli hojni.
Nie, to było, może zostawmy to, ale znajdziemy później. To było przy tej okazji, w Ewangelii którejś, i może ja teraz po prostu nie widzę, to przeoczam to, że Pan, właśnie Jezus mówi, że gotujcie sobie, szykujcie sobie, zróbcie sobie ten skarb w niebie, czyńcie coś, żeby ten skarb w niebie, skarbcie sobie skarby, które są w niebie. Zacznijcie to robić, że to jest związane z tym, że my musimy to zrobić. Mi się to przypomniało, jak Halinka mówiła, wyszła i powiedziała o świadectwie, że zabrakło, że już nie ma Mariolki, tak? No ale zróbmy coś z tym. No zróbmy, no kto zrobi coś z tym, żeby ktoś zastąpił, tak? Żeby ktoś wyszedł. No zróbmy coś, przygotujmy to. No nie przyjdzie samo, prawda? Ktoś musi jakoś w sercu takie od Boga wziąć. No. Ja myślę, że Bóg chce dać, tylko my nie chcemy usłyszeć. Takie rzeczy to Bóg daje chyba wszystkim, nawet z urzędu, nawet wprost. No ja rozumiem ludzi, którzy naprawdę mdleją tutaj z przejęcia i czy by zemdleli, to tak. Ale myślę, że i Pan Bóg i to może uzdrowić. Ale trzeba coś zrobić, żeby podjąć taką służbę, powiem, bo to jest służba też, dzielenie się świadectwem, tak jak dzielenie się słowem, tak jak dzielenie się dobrami, wszystkim służba, jakaś tam służba duchowa. I my musimy czynić sobie skarb w niebie. Czynić. Nie poczekać, aż jakoś wpadnie, samo wpadnie. To trzeba planu, powiem, planu i działania. Tak będę robił, to będę robił, tak chcę robić. Bo to wymaga kosztów, to wymaga poświęcenia, to wymaga jakiejś straty tutaj, tej doczesnej niby straty. Czy to jest właśnie przy tym, czyńcie sobie skarb, który... Jak? Mateusza ile?
Gromadźcie sobie skarb w niebie.
No, gromadźcie, czyli róbcie, tak. Róbcie, gromadźcie. To coś, no to trzeba zacząć gromadzić, nie? Trzeba zacząć gromadzić. Coś urywać i coś dawać. Coś urywać i coś dawać. Mamy być w tym, powiem, w tym ma być nasze zrozumienie, w tym ma nasz umysł, nasz rozum ma mieć udział w tym. To nie będzie tak, o jakoś to się stanie, ja będę bogaty. Nie, to ma być po prostu o coś postanawiam w swoim sercu, że nie szukam tego, co jest ziemskie, że dziękuję Bogu za to, że mam może jakoś mniej niż mógłbym mieć. Dziękuję Bogu za to, starcza mi. I jeżeli przychodzi, nie wiem, premię dostajesz. w zakładzie pracy niespodziewaną. Premia jest zawsze prawie niespodziewana, czy no to jest premia, nagroda. A czemu nie podzielić się na przykład tym? Robię tak, dostanę, dam na przykład 10% część, dam albo jakąś kwotę, dam na to. To jest zaangażowane. To nie wyjdzie samo z siebie, tak jak masło tam gdzieś się rozleje. Nie, to jest po prostu trzeba konkretnego postanowienia i konkretnego działania. Tak jak nie staniemy w drzwiach i spragniemy, powiemy, o, ja bym ci chętnie, ja ci życzę, żebyś... Trzeba wziąć szklankę wody, nalać i wynieść mu do drzwi, dać, poczęstować, prawda? To trzeba zrobić po prostu, tak? I tak jest z tym skarbem w niebie. Ale jeśli chcesz być doskonały, o tym chcę mówić. Idź i sprzedaj. Raz, że ta wiadomość zasmuciła tego, Pan Jezus nie wahał się mu powiedzieć. Wiecie, jak lekarz chce powiedzieć trudną wiadomość, tak, choremu. Trudną wiadomość, to ma opory, prawda? Jest to jedno z większych, z gorszych przeżyć. Pamiętam, jak Darek Wójciuk mówił, jak zginęli ci lotnicy i trzeba było wyznaczyć ludzi, czy może się zgłosić, wyznaczyć, tak? Ludzi, którzy pójdą do tych rodzin i powiedzą, twój mąż nie żyje, wasz ojciec zginął. W ogóle jakieś takie wypadki, jak się wydarzają, to są ludzie, którzy idą i oni mówią, że to jest jedno z najtrudniejszych zadań w ich życiu. Jedna z najtrudniejszych chwil w ich życiu. Powiedzieć coś trudnego jest... Lekarz się... No, teraz już jest tak, że kiedyś się wzbraniali i obchodzili to bokiem. Teraz już zasady każą chyba tak mówić i na szczęście, bo tak powinno być, mówią. Ale jest to bardzo trudne. I Pan Jezus mu coś takiego mówi. Mówi mu coś takiego, co zmieni całkiem jego nastawienie. Przyszedł z euforią trochę taką, z takim pragnieniem. Co mam jeszcze czynić? Panie, chcę być w domu Ojca, chcę być zbawiony. Królestwo Boże, co mam czynić? Nawet wszystko to czynię, jestem zapalony taki. I Jezus nagle wie, że muszę mu powiedzieć rzecz, która zmieni jego nastawienie i zmieniła w straszny sposób. Także odszedł zasmucony, bo miał wiele bogactw, pisze Ewangelia. Ale Jezus nie waha się tego powiedzieć. Nie chcemy słyszeć trudnych rzeczy w tym doczesnym życiu. No nie chcielibyśmy słyszeć trudnych, to są bardzo bolesne rzeczy, usłyszeć takie coś. Nieraz trzeba usłyszeć. Nieraz się po prostu słyszy i trudno i trzeba dalej żyć. Ja pamiętam, jak my żeśmy otrzymali wiadomość po 13 dniach walki, modlitwy. Dziecko zmarło. To była ciężka wiadomość. Dla mnie była ciężka wiadomość. Pamiętam tylko, że Bóg dał nam wielką łaskę, gdy przyszedłem do domu i razem z Urszulą żeśmy mogli powiedzieć dzieciom naszym o tym. Że to było tak w takim wielkim pokoju Bożym. Ale to było trudne, ciężkie. I w życiu duchowym Bóg też nam mówi takie ciężkie słowa. Takie trudne, bardzo trudne. Często nam mówi, bo musi nam powiedzieć. My myślimy, że no od Boga to chyba nie przyjdzie, to od ludzi tylko przychodzą takie trudne, że to człowiek jakiś tam jest niewychowany albo niespółczujący, albo coś, nie? Nie, Pan Bóg musi, kochani, musimy być gotowi na to, że Pan Bóg powie do nas bardzo ważną rzecz, która zmieni nasze życie, która będzie ciężka do przyjęcia, trudna do przyjęcia. Ale Pan Jezus mówi to. Mówi to temu człowiekowi. Jeśli chcesz być doskonały, to idź, sprzedaj, potem przyjdź i naśladuj. Będziesz miał skarb w niebie i wszystko będzie dobrze. I wszystko będzie dobrze. I nie ma już żadnych innych warunków trudnych do spełnienia, o czym cię muszę ostrzec, że nawet jak to zrobisz, przyjdziesz, ojej, będą takie chwile. Nie mówi mu tego. Wiecie, wszystko już będzie naprawdę szło pomyślnie. Tak z tą potrzebą, którą przyszedł, będzie rozwiązana. Do końca rozwiązana. Pan Jezus już mu nie mówi, że później jeszcze będą takie i nie wiem, jak to tam się zachowasz. Jak my to przejdziemy? Nie. Już wszystko będzie dobrze. Wiecie, to jest piękne. Powierzyć życie Jezusowi, tak zaufać mu do końca i wtedy przychodzi ta świadomość, teraz wszystko będzie dobrze. Czy może być taka świadomość w życiu chrześcijanina? Teraz, czy możesz być w takim miejscu, czy jesteś w takim miejscu, czy byłeś, jesteś, że wiesz, to było trudno, to było bardzo trudne, to było, wydawało się ponad siłę, ale Bóg mi dał łaskę i teraz wiem, że wszystko będzie dobrze. Tak powinniśmy żyć. W takim przekonaniu, bo jeśli, chyba że mamy coś, z czego jeszcze Bogu nie daliśmy, a słyszymy Jego głos, idź i sprzedaj, idź i oddaj, tak? No to wtedy jest powód do tego, żeby się martwić o swoją przyszłość wieczną, o swoje życie, o błogosławione życie. Jest, no, jest wielka, wielka sprawa, jest wielki powód. Ale jeśli, dlatego nie warto nic ukrywać przed Bogiem, oddać Mu wszystko, czego żąda Pan Bóg, bo nie żąda dla siebie. Nie żąda dla siebie. Pan już nie żądał tego skarbu. Dla siebie mówi, iść biednym to rozdaj. Jemu niepotrzebne. Jemu potrzebne było jego czyste serce, oczyszczone serce, z miłości do pieniędzy, z tego, że był bogaty i się tym chlubił. On musiał ponieść tą cenę. To było potrzebne Jezusowi. Jego serce uczynić wolne do tego, żeby mógł wkładać, żeby był, stał się doskonałym. Jeśli chcesz być doskonałym. No dobra. Powiedzcie, czy do czego zakwalifikować to jego zachowanie, tą jego reakcję? Czy on, to że odszedł od Pana, że nie przyjął tego, czy on po prostu powiedział tak, nie chcę być doskonały. A może przez to on stracił życie wieczne? Stracił. On nie powiedział sobie w sercu, nie no, po co mi być doskonałym? Nie są i ten będzie, Piotr niech będzie doskonały, ci uczniowie, co z nim, niech oni, a ja dalej będę tak Bogu służył. On stracił w tym momencie, przy takim obrocie sprawy, przy takim zachowaniu, przy takiej odpowiedzi, on stracił życie wieczne. To pragnienie, które miał, umarło. Zostało gdzieś zarzucone, po prostu nieosiągalne. Już nie ma odpowiedzi na to. A jest w zasadzie odpowiedź. Jeśli chcesz być doskonałym, ile razy przemawiało do nas to słowo? Idź i sprzedaj wszystko. W zasadzie to powiedzmy, bo my nie mamy może pieniędzy, żeby iść i sprzedać. To nam nie ciąży, tak? Ale czy nie mamy wszystkiego oddać? Wszystko. Ile razy nam, powiem, ten przykład stawał przed oczami, kiedy mieliśmy oddać wszystko i mówiliśmy, ale ja nie, ale czy ja muszę być doskonałym? Czy to jest kwestia tego, czy ty musisz, czy ty chcesz być doskonałym? Wybór twój, być doskonałym, albo być takim dobrym, takim jak do tej pory był, wszystkich przekazań przestrzegał i dalej będę przestrzegał i będę chodził. Po co mi doskonałość? Niech to będzie dla tych, co tam szczyty zdobywają. A ja idę tam. Czy mógł pozostać niedoskonałym i dalej mieć życie wieczne? To była jedna droga, jedyna droga. To była jedyna droga. W tej, bo tu jest napisane tak, jeśli chcesz być doskonałym, czy można sobie powiedzieć, odpuścić, powiedzieć, ale nie chodzi mi o doskonałość po prostu. Ja chcę być tam po prostu no, normalnym Bożym dzieckiem. Właśnie jak w Łukasza czytamy tą samą historię, to tam Jezus mówi inaczej, tak? A gdy to wszystko Jezus usłyszał, rzekł do niego, 22 wiersz 18 rozdziału, rzekł do niego, niż nie rzekł, jeśli chcesz być doskonały, tylko powiedział, jednego ci brak. Brak. O, to jest gorsza odpowiedź, nie? Jednego ci brak. Czegoś ci brakuje ci czwartego koła do samochodu i nie pojedziesz. Bo tu jeśli chcesz być, nie chcę być. Ale będę dalej. A Pan Jezus mówi, jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co ma i tak dalej. To samo. Także, kochani, ta doskonałość to nie jest kwestia wyboru. Ja nie chcę być doskonały. Ja sobie odpuszczę, ja będę taki, ach, więcej będę, taki dobry tylko będę. Ale my mamy być podobni do Jezusa Chrystusa. Oblubienica jest czysta, jest święta, jest bez skazy, prawda? To nie jest sprawa naszego jakiegoś wyboru, czy upodobania. Piotr mówi, Za to umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju, czyli doskonali, tak? My mamy, w innym miejscu jest napisane, że my mamy wzrastać na podobieństwo Jezusa Chrystusa, aby Chrystus był wykształtowany w nas. Cały Chrystus, nie 50% Chrystusa. Poza tym wiele razy Słowo Boże mówi, że musimy stracić wszystko dla Jezusa. Oddać Mu wszystko. Nie możemy niczego zachować dla siebie ze swojego życia. Niczego. Zawsze usłyszymy taką samą radę, jak usłyszał ten bogaty młodzieniec. Zawsze. Pan Bóg żąda całego serca i całego życia. Prawda? Bo On chce to życie przemienić na swój obraz. Nie może go przemienić, kiedy tam jest miłość na przykład do mamony, jak u niego była. Nie może przemienić, jeśli jest miłość do swojego domu, do swojego samochodu, do swoich planów, do swojego sposobu życia i tak dalej. Nie może przemienić. Bóg musi mieć nas całych, żeby nas przemienić na swój obraz i to jest warunek. Ale nie chcę tym kończyć, albo żebyśmy z tym tylko wyszli, że ojeny, wszystko. Ja chcę powiedzieć właśnie to, co mówiłem wcześniej. Tak blisko tego człowieka było bogactwo niebios i w ogóle królestwo niebios. Tak blisko. Wykonalne. Mógł to zrobić. I chociaż wydawałoby się mu, żeby stracił przecież wszystko, nic by nie stracił. Naprawdę nic by nie stracił. Chwała Panu Bogu. Jeśli coś dajemy Bogu, jeśli oddajemy Mu serce swoje, jeśli oddajemy Mu wolę swoją, poddajemy pod Jego, wydaje się, że tracimy. Nic nie tracimy. I dlatego Pan Jezus za chwilę mówi, Piotrowi odpowiada, który mówi, no, my żeśmy wszystko zostawili, Pani, co będziemy mieć? Nikt, Pan Jezus odpowiada, nikt, kto by dał, stracił dla mnie żonę, braci, siostry, będzie miał, bez porównania, nikt nie straci. Bracia i siostry, nikt nie straci, nikt z nas nie straci. Bądźmy hojni w ofiarowaniu. Składajmy Bogu ofiarę miłą, żywą, życie nasze. Składajmy Mu naprawdę nic nie stracimy. A zyskamy skarb w niebie, tylko w ten sposób zyskujemy skarb w niebie. Jeszcze raz powiem, żaden bank nie przeleje nawet grosza. Nie ma tam konta, nie ma tam przepływu. Nie ma powiązania. A jest takie jak tutaj. Służyć drugiemu, miłować bliźniego swojego, pamiętać o jego potrzebach. Pan Jezus ciągle o tym mówił. I do dzisiaj jest to potrzebne. I do dzisiaj jest to potrzebne. I dziś jest to samo. Jest ta sama zasada. Nie to, że to już przeminęło, bo są takie fajne czasy, że każdy ma jakiś... Nie, też są ludzie w potrzebach. Bracia i siostry są w potrzebach. I duchowych, ale też i tych doczesnych. Nic, co ofiarujemy na Bożym ołtarzu, nie zostanie bez nagrody. Bez obfitej nagrody i bez wielkiej radości, jak zobaczymy, że Bóg przyjmuje naszą ofiarę. Że Bóg przyjmuje naszą ofiarę i czyni takie wielkie dzieło z naszej ofiary. Marnej ofiary. Marnej. Ja nie wiem, czy usłyszała ta wdowa, która 3 grosze wrzucała, co ona mogła się spodziewać? Czy ona usłyszała to, co Jezus powiedział? Może usłyszała. Myślę, że usłyszała. Na pewno jeśli nie z ust Jezusa, bo Jezus jakby mówi do uczniów, na pewno jej ktoś powiedział, wiesz co powiedział nauczyciel o tobie? Że nikt, wszyscy ci razem wzięci nie wrzucili tyle, co ty. Jaka radość musiała napełnić jej serce. Niech Bóg nam dopomoże w tym dziele. Amen.